Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, znany z kłamstw o strefach wolnych od LGBT, aktywista tegoż ruchu, Bart Staszewski, postanowił jego zdaniem, bo ja nie wchodzę w tego typu sprawy, uważam je za prywatne sprawy poszczególnych osób, jak to się mówi, wyautować jednego z urzędników państwowych, no i mówi, że jeżeli jest gejem, to należy o tym mówić i to wyśmiewać. No i pytanie takie może, księże profesorze, czy to oznacza, że twój gej jest lepszy niż mój?
No właśnie, to jest rzeczywiście chyba bardzo, znaczy na pewno bardzo celne postawienie sprawy, które pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi w całej kampanii LGBT, czy gender, czy homoseksualizmu, nie chodzi w gruncie rzeczy absolutnie o dobro osób, tylko chodzi właśnie o sferę ideologii, o sferę przemiany naszej rzeczywistości, tak bym to określił. Bo oczywiście, no, powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, to jest zresztą sprawa, która przypomina mi historię sprzed lat, kiedy Rocco Buttiglione kandydował na komisarza Unii Europejskiej i był zapytany o jego stosunek do związków homoseksualnych. I Buttiglione powiedział wtedy, że absolutnie nie ocenia homoseksualistów. Ktoś go zapytał wtedy w czasie tego przesłuchania, czy uważa, że homoseksualizm jest grzechem. No, bardzo charakterystyczne też było to wprowadzenie tej kategorii religijnej do dyskusji politycznej. Buttiglione odpowiedział, że gdyby właśnie kierował się tutaj pojęciem grzechu, no to sam przede wszystkim uznaje siebie za grzesznika i nie pretendowałby do żadnego urzędu politycznego. Więc nie chodzi tutaj o kategorię grzechu czy nie grzechu. Nie chodzi tutaj o kategorię oceny osobowej, tylko chodzi o to, czy właśnie mamy legalizować, czy mamy wprowadzać do przestrzeni publicznej, narzucając pewną dyktaturę tego typu osób całemu pozostałemu społeczeństwu. No pan Bart Staszewski tutaj chyba, nie wiem, albo próbuje cynicznie właśnie rozgrywać rzeczywistość i zapewne o to chodzi, albo no jawi się tutaj jako homofob, skoro chce właśnie pozbawić człowieka o określonej orientacji seksualnej piastowania urzędu państwowego.
No właśnie, bo to chyba pokazuje, jak na dłoni, to, o czym od dawna mówi chociażby Kościół, czy mówimy na tej antenie, o różnicy między ideologią LGBT a osobami, które mają orientację homoseksualną i która jest jedną z składowych ich człowieczeństwa, ich osobowości, a nie wyznacznikiem ich osobowości. Tymczasem ideologia próbuje z tego, z kim śpisz w łóżku, uczynić sztandar. Mnie to w ogóle nie interesuje, prawdę mówiąc, kto z kim śpi, bo to nie jest moja sprawa. Ja ani do domu, ani pod kołdry nie zaglądam. Tymczasem wydaje się, że no Bart Staszewski i właśnie, ośmielę się powiedzieć, ideolodzy LGBT, aktywiści LGBT chętnie by to zrobili.
No najwyraźniej tak. I rzeczywiście tutaj trzeba przypomnieć, chociaż faktycznie mówiliśmy o tym setki, jeśli nie tysiące razy, że Kościół katolicki bardzo wyraźnie rozgranicza ocenę osób od oceny ideologii, od oceny grzechu, od oceny zjawiska, jakim jest homoseksualizm. Ma to swój wyraz w dokumentach Kościoła. No najbardziej może klarownie i czytelnie i zarazem zwięźle jest to wyrażone w katechizmie Kościoła katolickiego. I tutaj no, trzeba też, idąc właśnie tym tropem, powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie znajdziemy w żadnym przesłaniu Kościoła, w żadnym przesłaniu katolików, wiernych Kościołowi, a więc po prostu katolików, nie znajdziemy żadnego motywu, żadnej przesłanki do tego, żeby dokonywać jakiejkolwiek dyskryminacji osób. Takich zjawisk po prostu nie ma. No nie spotkałem się z sytuacją, nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby na przykład w kościele odmówiono sakramentu na przykład chrztu czy komunii osobie, która jest osobą homoseksualną. Chyba, że oczywiście na przykład no, ta osoba trwałaby w stanie grzechu śmiertelnego, ciężkiego. A więc podobnie jak każdy inny. Seksualna osoba nie może wtedy przystąpić do komunii. No to jest, to nie wynika tutaj z orientacji, tylko wynika ze stanu życia w grzechu i trwania w grzechu ciężkim, prawda? To są rzeczy, które no powinny być w sposób elementarny, zrozumiałe i czytelne.
I które obowiązują każdego niezależnie od orientacji, każdego niezależnie od stanu, prawda? Bo oczywiście. I świeckiego, i księdza, jeżeli jesteś w stanie grzechu, nie możesz przystępować do komunii świętej.
Oczywiście. I te prawdy powtarzamy nieustannie. Natomiast no, czymś innym jest sytuacja właśnie, to znaczy inną miarę oceny przykładamy do promowania pewnych ideologii, które zauważmy właśnie te sytuacje zaburzeń seksualnych usiłują uczynić normą życia publicznego, usiłują wprowadzić jako normę prawną, która po prostu jednocześnie dewastuje dotychczas istniejące normy prawne oparte na prawie naturalnym, bo trzeba wciąż podkreślać to, że legalizacja związków homoseksualnych na przykład no jest pewnym szyderstwem, bym powiedział, przepraszam, może jeżeli kogoś urażę tym słowem, ale jest szyderstwem w stosunku do osób żyjących w związkach małżeńskich, czyli do kobiety i mężczyzny żyjącej w związku małżeńskim, bo to jest jedyny związek małżeński.
Ja bym tylko, księże profesorze, się ośmielił powiedzieć, że związki osób tej samej płci, czy związki tak zwane partnerskie osób różnych płci, one nie są w Polsce zdelegalizowane. To znaczy nie trzeba legalizować czegoś, co nie jest zdelegalizowane, ale nie należy tego nazywać tak samo jak małżeństwo, bo to są zupełnie też różne sprawy. No i nie można wrzucać, prawda, nie można na rosół powiedzieć, że jest krupnikiem, tak? Albo inaczej. A przecież nikt nie zdelegalizował związków partnerskich jednopłciowych czy wielopłciowych. Przecież nigdzie to nie jest zapisane w polskiej konstytucji, czy w jakimkolwiek innym prawie o delegalizacji takich związków. Więc jeśli one nie są zdelegalizowane, to znaczy, że są legalne, więc o jakiej legalizacji mówimy, ale to nie znaczy, że mają być traktowane tak jak małżeństwo, którego celem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i wierność także związana z na przykład z dobrostanem dzieci, które z tego związku powstają.
Tak jest, no właśnie musimy wciąż sobie też przypominać, może no niestety musimy właśnie, bo żyjemy w czasach, w których musimy sobie przypominać podstawowe pojęcia, musimy sobie przypominać podstawowe definicje, opisy dotyczące właśnie rzeczywistości małżeństwa, że to pojęcie wyraża tylko i wyłącznie związek kobiety i mężczyzny i to związek niedowolny, ale właśnie związek taki, który oparty jest na wierności, na miłości, który jest otwarty na prokreację. Bo tak po prostu sformułowano to pojęcie małżeństwa i faktycznie nie można tutaj go zastępować jakimkolwiek innym. Więc wracając może tutaj do tego postulatu, czy właśnie do tych postulatów wysuwanych przez pana Staszewskiego, no cóż, no trzeba powiedzieć tak, że jest to próba po prostu przekłamywania rzeczywistości, no mówiąc tak najkrócej, najprościej. Porządkując swoją wypowiedź, chcę powiedzieć po prostu dwie czy trzy rzeczy. No po pierwsze, należy rozróżnić zgodnie z tym, co od lat postuluje Kościół katolicki, ocenę osób i ocenę ideologii, czy też po prostu pewnego systemu, który tutaj jest stworzony. Nie ma nigdzie w Kościele katolickim jakiejkolwiek inspiracji, impulsu, impresji do tego, żeby osoby homoseksualne były dyskryminowane, tępione czy w jakikolwiek sposób poniżane. Natomiast nie ma jednocześnie z równą mocą zgody na to, aby ze zjawiska homoseksualizmu, z ideologii homoseksualizmu czynić prawo stanowione, czynić właśnie prawo, które zaburza istniejący porządek prawa naturalnego. I odnosząc się do konkretnej sytuacji, naprawdę nie jest absolutnie istotne to, kto w urzędzie państwowym jaką orientację seksualną zajmuje, chyba że właśnie jego orientacja seksualna byłaby przekładana na decyzje polityczne, decyzje prawne, które by dyskryminowały osoby. No w tym wypadku, gdyby była rzeczywistość taka, że na przykład, no nie wiem, nie chcę, zresztą przepraszam, nie będę tutaj fantazjował, nie będę tutaj snuł pomysłów, które obrażałyby urzędnika państwowego, a które po prostu nie mają żadnych podstaw do tego, żeby je przedstawić.
Tak, kompetencje, a nie sprawy łóżkowe niech decydują o tym, kto gdzie jest. A księże profesorze, o wychowaniu w związku z tym chciałbym porozmawiać, dlatego że no, mam wrażenie, że choćby ci aktywiści, ideolodzy LGBT, no, są promowani oczywiście przez Unię Europejską, która próbuje rozłożyć jakby samą siebie i dostają granty różnego rodzaju, w związku z tym, żeby z tych grantów mieć kasę, mówiąc wprost, no to potrzebują, że tak powiem, zaplecza proletariackiego, czyli no najczęściej młodych ludzi, którzy są wrażliwi, którzy kierują się emocjami, którzy chcą pomagać, którzy no, mówią o miłości, pragną miłości i tak dalej, więc tutaj jakby mogą też młodzież chwycić choćby z racji też ich wieku i jakby powiedziałbym osobowości wynikającej z tego wieku, no ale z tego mają oczywiście pieniądze, granty, więc to jest im potrzebne. Dlatego chcę dwa słowa powiedzieć też o wychowaniu. Pan minister Czarnek, minister edukacji i nauki, przebywał, jeśli dobrze pamiętam, w Olsztynie i tam odwiedzał szkołę, początek roku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. Pod tą szkołą zebrała się grupka młodzieży z jakiejś innej szkoły, no i robiła taki milczący protest w formie kartek papieru z jakimiś hasłami przeciwko ministrowi i jeszcze zaklejone usta, które miałyby symbolizować to, że młodym zamyka się dzisiaj usta i mamy do czynienia z ministrem, który promuje pewnie jakiś totalitaryzm, no bo wiadomo, że dzisiaj w Polsce jest zamordyzm, totalitaryzm i no i Stalin to mały pikuś, prawda, przy Kaczyńskim. W związku z tym Przemysław Czarnek pomachał tej młodzieży, no ale szedł obok kurator i mówi do kuratora: panie kuratorze, teraz są godziny zajęć szkolnych. Proszę o sprawdzenie, czy ta młodzież nie powinna przypadkiem realizować obowiązku szkolnego. Czy są na wagarach, czy zostali zwolnieni przez dyrekcję? To też nieraz ma miejsce przecież, żeby mogli protestować. Jaka jest po prostu sytuacja tej młodzieży? Czy nie zaniedbują szkoły, która jest ich obowiązkiem? Czy to dobre posunięcie pana ministra? No bo dawniej raczej wychowywano właśnie do pewnej takiej pajdokracji. A teraz czy przywracamy jakby ten porządek, który do tej pory trochę zaczął stawać na głowie?
No cóż, myślę, że warto może najpierw zauważyć, że młodzież, która zakleiła sobie usta i milcząco wyraża swój protest, gdyby rzeczywiście pobierała naukę o chociażby w postaci wiedzy o świecie czy wiedzy obywatelskiej, jakkolwiek ją nazwiemy, to przekonałaby się, że to właśnie pan minister Czarnek wprowadził czy wprowadza w przestrzeń polskiej edukacji i nauki wyższej, szkolnictwa wyższego, pakiet wolnościowy, który umożliwia właśnie wolność wypowiadania opinii. Gdyby ta młodzież rzeczywiście pobierała edukację, przekonałaby się, że z tytułu prezentowanych poglądów opozycyjnych w stosunku do konserwatywnych poglądów pana ministra nikt jeszcze nie poniósł w Polsce żadnej kary. Natomiast można się łatwo przekonać, że karani byli właśnie przedstawiciele wartości konserwatywnych za minionych czasów. A więc może, no krótko mówiąc, warto by było, żeby młodzież zamiast bezsensownie protestując pobierała lekcje, pobierała właśnie edukację. Ale oczywiście nie chcę tu oskarżać samej młodzieży, bo sama niewątpliwie akcja protestacyjna, niezależnie od tego, czy była zainicjowana przez młodzież, czy też nie, ale musiała spotkać się faktycznie z pewną aprobatą, czy przynajmniej biernym przyzwoleniem ze strony nauczycieli. Pytanie pana ministra jest oczywiście ze wszechmiar sensowne i nawet abstrahując tutaj od jakiejś sfery wartości, no trzeba powiedzieć tak, po pierwsze, młodzież ma obowiązek uczenia się, natomiast nauczyciele mają obowiązek wykonywania swojej pracy, a tą pracą nie jest przyzwalanie na strajki, tylko wykonywanie właśnie zajęć edukacyjnych. Zgodnie ze stanem faktycznym, z rzeczywistością, to znaczy chodzi mi o to, że nauczyciele powinni przekazywać nie swoje subiektywne, emocjonalne i często irracjonalne poglądy, tylko przekazywać stan faktyczny wiedzy. Gdyby to czynili, to zapewne mogliby przekonać, a przynajmniej przekazaliby młodzieży informacje o prawdziwej tolerancji, o prawdziwej wolności słowa, o prawdziwej wolności wypowiedzi, która jest dzisiaj właśnie realizowana. A więc pytanie pana ministra, które może mieć taki charakter dyscyplinujący, może być tak odbierane, ale jest w moim przekonaniu ze wszechmiar zasadne i wręcz konieczne.
Ale czy dyscyplina, księże profesorze, to coś złego? Bo mam wrażenie, że właśnie, oczywiście młodzi żyją w takim świecie, jaki przygotowują im dorośli. I jakby tutaj młodzież, ja oczywiście nie odbieram też jakby tutaj rozpoznawania rzeczywistości i nie zdejmuję tego obowiązku z ludzi młodych, ale więcej obowiązków mają raczej starsi, również wobec młodych, niż sama młodzież. Oni muszą jakby też być wychowywani przez wychowawców, przez nauczycieli. No i właśnie, czy takie pokolenie, które Bogu dzięki nie zaznało dzisiaj jakichś specjalnych trudów, nie wie, co to głód w dużej mierze, nie wie, co to jest brak w dużej mierze, nie zaznało tego, co zaznały poprzednie pokolenia, no jakichś konfliktów, w zasadzie no takie wychowanie bezstresowe, to też takie pojęcie przecież zaczęło funkcjonować. No wydaje się, że zrobią jakiś happening i rzeczywistość się zmienia, że happeningami zmieniamy rzeczywistość. To takie dosyć, powiedziałbym, no nierzeczywiste właśnie.
No niestety właśnie obserwujemy, o czym wielokrotnie też mówimy, kryzys fundamentów naszej cywilizacji, kryzys fundamentów naszej kultury. I to jest kryzys dosłownie fundamentów, a więc pojęć takich, które zostały ukształtowane w starożytności, pojęć takich jak właśnie episteme, czyli poznanie, pojęć takich jak arche, pytanie o praprzyczynę rzeczywistości. Pojęć wreszcie takich jak chociażby arete, czyli cnota, która stała się pojęciem tak bardzo niepopularnym. Dzisiaj próbujemy te pojęcia przywracać. No, próbujemy stawiać sobie pewne pytania właśnie o związki przyczynowo-skutkowe. O to, żeby właśnie widzieć nie tylko jakąś doraźną, fragmentaryczną cząstkę rzeczywistości, ale ogarnąć spojrzeniem to, co było i to, co będzie, a więc widzieć pewien ciąg dziejów i ciąg zdarzeń. No, to ma swoje znaczenie, bo jeżeli właśnie na przykład patrzymy na próby, znowu wrócę tutaj do tych spraw związanych z ideologią gender, jeżeli próbujemy właśnie widzieć promocję tej ideologii, no to warto na przykład zobaczyć początki eksperymentu genderowego w postaci Johna Maneya, który doprowadził swoim eksperymentem do samobójczej śmierci głównego bohatera tego eksperymentu. Możemy też jednocześnie spojrzeć na perspektywy przyszłościowe i zapytać się, czy jest przyszłość społeczeństwa, narodu, mówiąc nawet najszerzej świata, jeżeli przyjmiemy założenia tej ideologii. To jest właśnie pytanie o przyczynę, o zarazem o arche i o telos, o prapoczątek i o cel. Powinniśmy też stawiać właśnie te pytania dotyczące chociażby właśnie cnoty, czyli sprawności, która kształtuje nasze czyny i która powinna kształtować te nasze czyny, tak żeby one służyły budowaniu dobru zarówno indywidualnemu, jak i dobru wspólnemu. Niestety, jeżeli właśnie rezygnujemy z tych być może uciążliwych pytań i uciążliwych rozważań, a tworzymy kulturę opartą na emotikonach, na wypisywaniu tekstów gwiazdkami, prawda, i przy bardzo zresztą i tak nikłej warstwie słowotwórczej czy leksykalnej, jeżeli właśnie tworzymy kulturę opartą wyłącznie na emocjonalnych wydarzeniach, to naprawdę taka kultura nie ma przyszłości. Stajemy się społeczeństwem, które reaguje bardzo emocjonalnie, a nie racjonalnie. A to naprawdę nie daje żadnych szans na przyszłość.
No właśnie, życie nie jest łatwe i oby młodzież też tego się uczyła i nie wyłączała rozumu, bo chyba każda ideologia, gdy zainfekuje człowieka, to dąży do tego, żeby rozbroić rozum, więc zbrójmy się. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Bóg zapłać. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem.